Mám nazvisko Lošak, nie Lošak, ale nieważne. To také L s kreskom. Už vidiałeś, ale... Żartuję. Nawróciłem się, jak miałem 14 lat w Chicago. Mój brat był gangsterem. Uciekł z domu, jak ja miałem 10 lat, on miał 13 lat. Wychował się na ulicy z taką bandą, co się nazywa Jokery. Nazywał się Jokery i byli w mafii przez całe jego życie. On umarł może 15 lat temu. Jak umarł, to 3 żony przyszły na jego ślub i 27 dzieci. Marian Łosiak. Ale ja już byłem pod jego wpływem, jak byłem małym dzieckiem, ale byłem katolikiem, stosunkowo do mojego brata byłem aniołem, nie? Brat brał udział w różnych, morderstwo nawet, robienie fałszywe pieniędzy, narkotyki, fałszywy seks jakiś tam, co się dało. Także ja nawet przez oskarżenie jednego narkomana, dealera, to ja byłem oskarżony też na śmierć. Byłem na liście śmierć. Wiem o tym, bo mój brat był gangsterem. On mówił, Joe, jesteś na liście. Co to znaczy? Że to znaczy, że dają ci twoje imię, nazwisko na liście i tam cenę dają, za ile ci zabiją. Wiesz? To znaczy, dam tyle i tyle pieniędzy, żeby zabić Joe Łosiaka. I ten człowiek dzwonił do mnie. Często mówi, ja ci zabiję. Ja wtedy w Chicago mieszkałem, on mówił, że ja będę na Florydy, jak to się stanie, ja to załatwię. Ale mój brat mówił, nie martw się, Joe, ja to załatwiłem dla ciebie. On sadził jego na liście. I mówił, Tadek, bo on miał na imię, tak mówili na niego, Marian Tadeusz Łosiak, Tadek, nie, ja nie potrzebuję twojej pomocy. Bóg mi chroni, ja się nie martwię. No ale 6 miesięcy później ten człowiek umarł w wypadku. Także ja... Takie były moje początki. Ale jak miałem 24 lata, bo już 10 lat po nawrócenie, Bóg mnie wysłał do Polski. To było w 1974 roku. Jestem starszy człowiek. I ja tak mam na dole takie 2 książki. Jeżeli ktoś chce przeczytać więcej na ten temat, to możecie kupić, jak chcecie. Jak nie macie pieniędzy, to ja wam dam. Połowę. Nie, żartuję. I tam, jak byłem w Polsce, to też borykałem się, bo byłem taki nietypowy misjonarzem, nie? Nie znałem nikogo. I normalnie w tych latach to misjonarze to były tacy, co przyjechali z Australii, czy z Ameryki, czy na 2-3 dni, żeby obiad zjeść i koperty dać komuś, nie? I to wszystko. I patrzyli na mnie, myślałem, no co ty, nie masz pieniędzy? Bo jak przyjechałem do Polski, miałem 95 dolarów w kieszeni i nie miałem żadne poparcie, to znaczy finansowe. Tak czekałem chyba 4 miesiące, żeby następne 200 dostać od kogoś. No tak i się śmieli ze mnie i tak to było. Ale w tych latach śpiewałem i w Poznaniu na Międzynarodowy Festiwal Folk Song, to wygrałem tam nagrodę. I razem z dziewczyną śpiewałem z Cleveland. Taka Amerykanka, jej ojciec był prezydentem wielkiej firmy amerykańskiej. On tam w Warszawie był i ona ze studentami. Ja byłem przewodniczący wszystkich studentów, wybrany przez nich. Było nas 300 studentów. I na wybory to komuniści najpierw prowadziły te wybory i naprawdę powiedzieli przed wyborach, możecie głosować na wszystkich, tylko nie na Joe Łosiaka. I studenci się dziwili, wiesz, i ja wygrałem i mówili nieważne i w tej nocy to 3 razy zrobiły te wybory i każdy raz ja dostałem więcej głosy. Także następny rok to ja prowadziłem wybory i nie miałem przeciwników. To oni mówili do mnie, co tu pan robi? Jak pan może takie wybory prowadzić? Pan nawet nie ma konkurencji. Wy takie wybory macie też. To oni już zamknęli się i to tak było. Ale przez ten czas, jak śpiewałem, jak jeszcze nie rozstrzygli, kim ja jestem, to zaprosili mnie, bo wygrałem nagrodę, na śpiewanie na 1 maja 1975 roku na spotkanie partyjne w Krakowie. I wiedziałam, jak to wygląda. Po prostu chwalenie się nawzajem. I potem zrobili przerwę na 20 minut. No dali, komuniści mi dali 20 minut. Jak byłem w Polsce wśród księdzy katolickich, to dali mi godzinę. Tutaj mi dają 5 minut. Wiesz? Ale wiesz, ja muszę wybierać sobie, nie? Ja wolę komuniści. No, żartuję. Także to tak było, że śpiewałem i śpiewałem chrześcijańskie piosenki i świadectwo dałem i śpiewałem takie piosenki murzyńskie, bo ja tak mówiłem, tak po prostu mnie nie obchodziło. Myślałem sobie, najgorzej to wyrzucą mi z tego kraju. I dla mnie Polska wtedy nie była bardzo miła. Restauracja jedna była otwarta na weekendy w całym mieście wielkim, albo na dworce z ludźmi tam jeść, wiesz, tam o 12 w nocy to nie da się. Wiesz, jakie ludzi na dworcach tam były o 12 w nocy. No, i kobiety. Także takie były czasy, ale jak śpiewałem i dałem świadectwo, to jak skończyłem śpiewać, to była taka cisza. Tak jak tutaj jest teraz. I potem jeden człowiek i mówię, dziękuję. I poszedłem sobie. No, ale tam miałem jednego kolegi, co był tam, on prowadził radio na studenckie miasto. Taki strzelony facet, wiesz. Ale on był w partii, ale był taki wolny myśli, wiesz. I on mówił, Joe, co tam, dobry rzecz zrobiłeś. Oni rusztowały organizatora tego spotkania przez 2 dni. Wiesz. Doszli do tego, że jesteś fanatykiem religijnym. Także wiesz, ale wygonili mi, to znaczy mówili mi, że już wizę nie odnowią mnie. I na samego końca, ja nie mówię, co między czasem się stało, bo wiele rzeczy się stało. Bo jak już tam na 1 maja mi skreślili, bo ja wtedy mogłem śpiewać w wszystkich klubach Polski i kluby były prowadzone przez SZSP, chyba znacie, co to jest, nie? I często te kluby miały na takie imię Hades, nie? Malowane na czerwono. I tam różne tam, i tak mówiłem do nich, upadły anioły. Także i głosiłem Ewangelię, śpiewałem o Jezusie, a ewentualnie mi tak skreśliły z tego wszystkiego. Ale studenci słyszeli o tym i zaprosili mnie do kościoła. Oczywiście do kościoła katolickiego. Przedtem to nie miałem wejścia, nie? I nawet msza święta do piwnicy i ja z ludźmi śpiewam, głoszę. I to tak, i tak się zaczęło wszystko. Potem byłem zaproszony do Lublina i tam był taki sakrosong. Początki ten sakrosong był i ja prowadziłem śpiew dla nich. I tam biskupi siedzieli w przodzie i ja z biskupami i oni mówi, no jesteś ważniejszy tu niż my tutaj. Bo ja byłem jedyny Amerykanin w Lublinie wtedy. No i wtedy sadzili mi do ciemnym pokoju, tam na kulu i tam siedział taki ksiądz pod żarówką i nie wiedziałem, kim on jest w ogóle. Ja po prostu jestem prowadzony przez Boga niemądrym człowiekiem. Takim zwykłym, bardzo zwykłym człowiekiem. I on, nie wiedziałem, kim on jest. I on tylko przedstawił się, że on prowadzi, on stworzył taki wielki ruch oazowy w Polsce. Blachnicki, tak. Siedziałem z nim. Nie wiedziałem, kim on jest w ogóle. I mówiłem, ja mam kontakty na Zachodzie. I ja właśnie miałem kontakty. I przeprowadziliśmy w 1976 roku takie drużynę 20 osób, doświadczone ludzi z całej Ameryki, z Anglii. I głosiliśmy Ewangelię, bo tylko Ewangelia ma moc zbawienia. Nic innego, tylko Ewangelia. Ja 4 lata temu byłem w Polsce. To było 35 lat temu. 4 lata temu byłem w Polsce. Przyszedłem z powrotem do tej siedziby, a to znaczy do centrali. Już tam inaczej wszystko wygląda. Obcięli ich, bo Kościół już tam wziął kontrolę na tego wszystkiego. Bo było takie oskarżenie w moich latach nawet, w 78 roku, że to była infiltracja Kościoła. Bo przez 2 lata wszystkie nauczyciele na te obozy oazowe były protestanty z zachodu. I końcówka była taka, że Billy Graham przyszedł i głosił Ewangelię w Kościoła katolickim. I w tym dniu, kiedy miał spotkać się w Krakowie z kardynałem Wojtyłą, to w tym dniu kardynał Wojtyła wybrały na papieża. Także był taki okres. Nawet w tym roku i w zeszłym roku spotykam wiele ludzi, co nawróciło się przez ten czas. Jeszcze się nie znaleźli. Bo nie w każdej dzielnicy w Polsce jest dobry, żywy zbór. Są wiele, ja nawet mówię, 98% dzielnic w Polsce nie mają dobry zbór. Nie mają biblijny zbór. Czasami jest jakiś protestancki, ale może być martwy czasami, nie? Albo może być tworzone więcej jako klub. I po co im ludzi? Także jest taki okres. Ja też to wierzę, ale to Bóg to wszystko może robić. Ja to przeżyłem, przeżywałem. Więcej nie będę mówił na ten temat. A jak byłem 4 lata temu, przyszedłem do siedziby, to tam administratorka mnie znała. To była taka prawa ręka Blachnickiego. I przyprowadziła wszystkich księdzy w tym obozie. I dali mi godzinę, żeby przemawiać do nich. Ja nie spodziewałem się tego i nie byłem gotów na jakieś przemawienie do nich, nie? Nie myślałem, że tak będzie. No to od razu się modli, no Boże, daj mi jakieś parę słów tutaj, żeby im powiedzieć, co mam do nich mówić. To księdzy, nie? Bo to są starsi księdzy, miał 50, 60, 70 lat. I od razu temat Bóg dla mnie wybrał. Nie można polepszyć Ewangelii. Nie można. I nawet w rozumieniu polskim, to znaczy ten, który polepsza, to psuje, nie? Nie można polepszyć Ewangelii. My po amerykańsku mówimy, if it's not broke, don't fix it. If it's not broke, don't fix it. To jest takie głuptasie. Jak to działa i dobrze działa, nie reperuj tego. Nie majstruj, ale my lubimy majstrować. I my mówimy, że tylko katolicy to robią. Ale czasami głosimy Ewangelię plus jeszcze coś innego, plus jeszcze to, plus to. My prowadzimy misję, którą Bóg dla nas stworzył, żona i ja. Ja byłem kawalerem 41 lat. I Bóg dla mnie wybrał kobietę z Krakowianka, co spotkałem w Chicago przypadkowo. Ja znam jej brata i jakoś spotkałem się z nią i ona zmusiła mnie do małżeństwa. Także teraz mamy 3 dzieci, 16, 14 i 12. Łukasz, Marysia i Konrad. Konrad Zawisza, Janek Łosiak. Łukasz, Josiah. Ja nie wiem, jak to się mówi po polsku. Josiah Łosiak i Marysia Debra Łosiak. I to jest wielkie błogosławienie. Bóg mi niesamowicie błogosławił w moim życiu. Ale w zeszłym roku Bóg mi dał przerwy. Chorowałem strasznie. Lekarze dali mi 6 miesięcy na życie. To było 1,5 rok temu. I brat mnie widział. A wątroba wysiadła. W ogóle nie działała już. I nawet miałem kilka dni, kiedy mówili, że w tej nocy umrzesz. I chodziłem nie po lecenie, po prostu mieliśmy taki pokój od Bogu, że to wszystko będzie dobrze. Albo będę w niebie i to jeszcze lepiej. Ale chodziłem do najlepszego szpitala w Ameryce. Szpital, który jest wszędzie uznany jako pierwszy w całym kraju na wątrobę. I tam cała drużyna, najlepsi lekarze z całego świata. Każde badanie, które istnieje na świecie, badali mnie przez półtora roku. I oczywiście mówili mi, że umieram, że jedyne szanse jest nowa wątroba. Ale nowa wątroba to znaczy, że będziesz kaleka na resztę twoje życie. Leki same kosztują 35 tysięcy rocznie potem. I ciągle musisz iść na badanie. I życie jest niepewne. 25% umiera w ciągu pierwszych 5 lat. Także ja nie bardzo chciałam, żeby ktoś wytnął wątroba, która jest taka duża ode mnie. I nie miałam zamiar, nie mówiłam ich o tym, bo by wyrzucili mnie, ale po prostu chciałam, żeby oni mi powiedzieli, bo ja jestem taki, co nie byłem u lekarza przez wiele lat, 40 lat. Nie lubię lekarzy. Ale oni, wszystkie te badania, co ja unikałem przez wiele lat, to oni dla mnie zrobiły. Kilka razy. I pomyślałam, że mam rak, czy mam to, czy coś rośnie we mnie, czy nie wiadomo co, ale zbadali każde żyły, każde wszystko. A miesiąc temu, po roku po uzdrowienie, bo to się stało 3 rano, 19 kwietnia, rok temu, miałem dziwne poczucie. Modliłem się wtedy, czytałem Pismo Święte. Zacząłem się o 3 rano już iść do spania, bo żona na kanapie przez rok siedziała. I potem coś tam w środku mnie się ruszyło. To nie było jakieś uczucie duchowe, to było po prostu fizjologiczne. Coś tam... I ja tak myślałem, że odchodzę od ciała. Myślałem, że... Bo nigdy nie umarłem się tym. Ja myślałem, że to jest śmierć, nie? Śmierć idzie. Jak zamknę oczy, to już nie wstanę. To już myślałem, może nie zamknę oczy. I tam siedzę przez godzinę i tak bardzo dziwne poczucie, ale to była choroba, odeszła. I wszystko działało. Sił wrócił. Wiele ludzi się modliło dla mnie. Brat się modlił razem z innymi pastorami na Florydy. Ręce na mnie kładali w Nowym Jorku, w Chicago modlili się dla mnie. Na Florydę, w Polsce, po całym świecie. Także, ale oczywiście jak takie uzdrowienie przeżywasz, to myślisz, no jak długo, może za 3 dni będę chory jeszcze raz, ale już to pojechałem na następne spotkanie za kilka dni do lekarzy, nic im nie mówiłem. Nie chciałem ich powiedzieć. Oni jeszcze raz wszystkie badania i mówią, a pana skreślamy z liście. I po prostu wszystko działa. I jeszcze rok chodziłem, bo chcieli sprawdzić jeszcze raz. Wszystko sprawdzili jeszcze raz. I miesiąc temu byłem na takie ostatnie badanie. I wszystko sprawdzili. Maszyny mają najlepsze na całym świecie. To jest Mayo Clinic. Najlepsze na całym świecie. I powiedzieli, wszystko, pan może wszystko jeść, tylko nie za dużo sól. I możesz, i w nic, wszystko jest okej. Okay. Serce masz doskonałe, wszystko jest doskonałe. Nic nie znaleźli nigdzie, nic. A ja mówię, to zadzwoń do mojej żony, dobrze? Powiedz jej, bo ona nie będzie wierzyła, jak ja jej to powiem. To oni zadzwonili do jej żony i powiedziały jej, to teraz, no to teraz możesz wszystko robić. No ta listę tam przygotowała. Pracy i to wszystko, wiesz, jak żona, nie? No, także już dosyć mówiłem. Trochę więcej możecie tutaj przeczytać. Jak byłem chory, to był dobry czas dla mnie, bo miałem wiele czasu w Piśmie Świętym, w modlitwie. 2 małe książki napisałem. Nie mogłem się ruszać z łóżka, musiałem tak wywalić się, nie? Ale mogłem tak siedzieć. Byłem słabiutki, samy kość i skóra, naprawdę. I nawet jak wyzdrowiłem się, powiedzieli mi, pan już nie będzie miał mięć. Już nie będą mięć. I ja zobacz. No. Także najlepsi lekarze na całym świecie mylą się. A Bóg się nie myli.